Są odważni, ciekawi nowych rzeczy, widzą dalej, dlatego że poszukują i zadają pytania. W Biznes i Produkcja Podcast spotykamy się z inicjatorami, liderami i przewodnikami w procesie zmiany, nie tylko ze świata przemysłu. Językiem biznesu opowiadamy o technologiach, które w praktyczny sposób wpływają na rozwój i usprawnianie procesów. Po to, by być bliżej przemysłu przyszłości, bliżej ludzi, którzy tę przyszłość kreują. Jeśli pracujesz w przemyśle, zarządzasz firmą produkcyjną i chcesz wprowadzać innowacje w Twojej firmie, to Biznes i Produkcja Podcast wspólnie z naszymi gośćmi tworzymy właśnie dla Ciebie. Zapraszam, Renata Poreda. Biznes i Produkcja Podcast gości dzisiaj na północy Polski w Wędkowach, oddalonych około 50 km od Gdańska, pozycjonowanych w grupie Dovista jako Wędkowy Window Village. Wioska okienna i ma to ogromne znaczenie. O tym za chwilę. Tymczasem miło mi przywitać się z panem Piotrem Bielkiewiczem, który łączy cyfrowy świat, świat IT z produkcją. Nie bez znaczenia bowiem jest to, że jesteśmy w fabryce i dźwięki, które być może usłyszycie tutaj, to są dźwięki żyjącej fabryki. Pan Piotr w Doviście odpowiedzialny za systemy ERP i MES, jak również inne systemy związane z łańcuchem dostaw, zarządza całym portfolio projektów dla SAP. Tych skrótów tutaj jest bardzo dużo, ale myślę, że najlepiej o nich opowie gość dzisiejszego odcinka, pan Piotr Bielkiewicz. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, pani Renato.
Zapraszam do tego, żeby opowiedział pan kilka słów o sobie, o tym właśnie, co w tym cyfrowym świecie jest istotne, jakie systemy i wszystkie rozwinięcia MES, SAP, ERP i wiele innych, które mam tutaj w moich notatkach, a które... Myślę, że każdy, kto pracuje w fabryce i zarządza cyfryzacją produkcji, będzie dobrze rozumiał.
Myślę, że wiele już pani powiedziała na ten temat. Natomiast to, co właściwie robimy, to szukanie wartości, zdrowego rozsądku, poszukiwanie sposobów na to, żeby wykorzystać technologię i zaprząc ją dla człowieka. Myślę, że to byłoby... najlepszy sposób na skwitowanie tego, co my jako zespół, współpracując też z Infactory, próbujemy zrealizować.
Czyli ERP, MES, SAP to wszystkie systemy, które sprawiają, że produkcja okien i drzwi, bo tym zajmuje się grupa Dovista, urealnia się i gdzieś tam możemy podziwiać świat przez okna. Ja już nie mówię, że Dovista to jest takie cyfrowe okno na świat, ale faktyczne okno na świat.
Te systemy w gruncie rzeczy umożliwiają to, że praca staje się przyjemniejsza, prostsza, na końcu bardziej efektywna. To znaczy możemy iść wcześniej do domu. To znaczy możemy być pewni, że kiedy przyjdziemy do pracy, znajdziemy dokumenty tam, gdzie one są potrzebne, czyli w tablecie.
Zatrzymajmy się jeszcze na pana doświadczeniu i na pana drodze do okiennej wioski. Proszę opowiedzieć o tej ścieżce i edukacji, i dochodzenia do leadershipowania, czy przewodzenia zespołowi. Jak to się u pana zaczęło? A jest pan inżynierem?
Tak, jestem inżynierem, ale jestem inżynierem od systemów zarządzania produkcją. Właśnie. Natomiast to, co mnie zainteresowało, to dopiero pod koniec studiów Lean Manufacturing. Kiedy usłyszałem o tej koncepcji i ją poznałem, poczułem, że to jest coś, co będę robił. Czyli wnoszenie zerowego rozsądku w to, na co nikt nigdy nie ma czasu. Czyli w te wożenie pustej taczki przysłowiowe. I od tego wyszedłem. Natomiast myślę, że nigdy tego nie porzuciłem. I później mój rozwój w kierunku projektów, to najpierw były projekty R&D, pomagał mi i firma Dovista też pomagała mi przenosić te swoje zacięcie linowe do usprawniania procesów do różnego rodzaju projektów. Myślę, że drugi element taki mój to jest przekładanie wszelkiej rzeczywistości na projekt. Nawet dzisiaj, będąc odpowiedzialnym i dzisiaj występując tutaj nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu zespołu, który tutaj ja jedynie reprezentuję, moim projektem dzisiaj jest również stworzenie tego środowiska dla tych ludzi, bo to oni realizują to wszystko. Moja rola bardzo jest bliska takiej koncepcji servant leadershipu. I to bardzo jest zakorzenione też w tej japońskiej kulturze i w lean manufacturing.
Czyli wszystko się łączy.
Więc myślę, że powiązanie lean manufacturing i z tym, co dzisiaj daje nam technologia i narzędzia klasy MES, to powoduje, że jestem tutaj, gdzie jestem i robię, co robię. Ja dołączyłem do tej firmy 12 lat temu jako linowiec. Żądny usprawnień, żądny tego, żeby dostarczać pewną pozytywną zmianę. I trafiłem do fabryki, która była duża, w której dużo się działo. Natomiast procesy były oparte o papier, o ręczny przekaz informacji, o wiedzę mocno wykwalifikowanych ludzi. Przez lata otaczające nas środowisko bardzo się zmieniało. To znaczy ludzie mają już inne oczekiwania, nie zostają już tak długo w firmie, zabierają ze sobą tę wiedzę, więc również środowisko musi za tym podążyć. Przez te lata dołączyłem i przeszedłem od projektów usprawniających fizyczne operacje do projektów, które umożliwiają ten przeskok, to znaczy właśnie związanych z systemami ERP, MES, digitalizacją, czyli tym, co dzisiaj umożliwia nam właśnie efektywną i przyjemną pracę.
Czyli jest pan właściwą osobą na właściwym miejscu. Świetnie, to teraz przejdźmy już do tych historii typowo cyfryzacyjnych i typowo mesowych i w ogóle do historii cyfrowej fabryki i tego, jak ta cyfrowa droga wygląda w Dowiście.
To dzisiaj właśnie staramy się zapewnić, to znaczy wybrać z tej technologii to, co najbardziej będzie nas wspierało.
Są takie momenty w produkcji okien i to związane jest z kulturą produkcji okien, czy w ogóle kulturą budowania w Danii, bo Dowista to jest duńska firma. Są takie momenty, gdzie technologia nie zastępuje człowieka. Gdybyśmy się cofnęli do początków tego procesu produkcji okien czy drzwi, w którym momencie tutaj tej digitalizacji nie ma i chyba nie zapowiada się, żeby była.
Jest tej digitalizacji coraz więcej, natomiast faktycznie wszystko, co niestandardowe, wszystko, co wymaga trochę rzemiosła, to są te miejsca, gdzie człowieka trudno zastąpić. To są te miejsca, gdzie trzeba dobrać coś na podstawie doświadczenia. Drewno, a okna produkowane tutaj są kombinacją drewna i aluminium, jest materiałem żywym i można trochę porównać taką pracę do rzeźbiarza, który musi włożyć sporo sztuki czasami w to, co robi. Natomiast to, gdzie digitalizacja nam pomaga, to zapewnia tego rodzaju człowiekowi to, że on może się skupić na swojej pracy i na tym wartościowym, kreatywnym wkładzie, zamiast poszukiwaniu materiałów. To zapewnia nam dzisiaj technologia i połączenie informacji zawartych w systemie SAP i w systemie MES opartym o AWEWE i wzbogaconym w integrację i aplikację przez Infactory. I tutaj w ten sposób budujemy cały ten system przepływu informacji taki, żeby ona była aktualna i tam, gdzie jest potrzebna. Myślę, że to jest ta podstawowa rzecz, którą w tej chwili wypełniamy.
Ja bym chciała na chwilę wrócić do całej drogi cyfrowej transformacji tutaj w Dowista Polska, bo Dowista Polska jest częścią całej grupy. Jaka była jej geneza? Kogo ona dotknęła? Trochę pan o tym powiedział, tak? Natomiast jak ten proces przebiegł? Od kiedy w ogóle Dowista Polska jest tutaj zlokalizowana w Wędkowych? Trochę wróćmy do genezy firmy, do powstania fabryki. Jak to się stało, że Dania zainwestowała tutaj w Polsce?
Dowista w Polsce świętowała w ubiegłym roku swoje 30-lecie już. Firma Dowista, jako ta duńska organizacja, zrodziła się w okresie około 1940 roku. Willem Kahn założył, wymyślił pewien sposób, pewne okno dachowe. On był twórcą Veluxa, którego dobrze znamy. No i na swoim sukcesie budował kolejne sukcesy, dobierając do swojego portfolio różne firmy. W pewnym momencie dobierając również, wchodząc w partnerstwo z człowiekiem, który prowadził tutaj mały, podobny interes, w garażu właściwie można powiedzieć. Później przejmując całość tej działalności tutaj, I od 2000, od około roku 2000 właściwie, czyli przez ostatnie 23 już lata, firma z jednej hali rozwinęła się do tego, co mamy w tej chwili tutaj. Powstała kolejna wioska okienna również na Litwie. No i firma Dovista jako całość, jako coś większego dokupiła również część innej organizacji, która specjalizuje się w trochę innych oknach, ale firma rośnie, skaluje się i wychodzi też w tej chwili na inne rynki, co również dla nas stanowi pewne wyzwanie, ale daje też wiele możliwości.
Tak sobie pomyślałam, że bardzo mówi się w centrali, że Wędkowy stał się taką fabryką wzorcową i że ta wioska okienna, tutaj polska wioska okienna, jest pewnego rodzaju matrycą do procesów cyfrowych w całej grupie. Proszę coś więcej o tym opowiedzieć.
Myślę, że to jest kombinacja dwóch elementów. Po pierwsze, wybrania tych korzyści, które płyną z transformacji, która nastąpiła przez ostatnie kilka lat właśnie tutaj. To była największa jednostka produkcyjna w grupie Dovista, zatrudniająca między 1500 a 2500 ludzi w zależności od różnych czasów, rozrastająca się dynamicznie przez ostatnie 20 lat od jednej do 8 hal. Więc siłą rzeczy naturalną koleją jest to, że ten model, który tutaj się sprawdza, chcemy zabrać gdzieś dalej. A ten drugi element, o którym wspomniałem na początku, to zaangażowanie ludzi i pewna otwartość, którą tutaj zarząd, konkretnie polski, przy współpracy oczywiście z duńskim, też z tym, jak zostały postawione cele. To znaczy ten moment został wykorzystany do tego, żeby faktycznie po pierwsze nie tylko wymienić system na system, ale pójść kilka kroków dalej, zamienić ten przysłowiowy garaż, od którego zacząłem, na faktycznie fabrykę, w której można zaobserwować procesy zautomatyzowane, procesy cyfrowe. No i to pokazało, że możemy wypracować rozwiązania, które dają konkretne korzyści biznesowi, konkretne usprawnienia, konkretne redukcje w kosztach prowadzenia działalności, w redukcję marnotrawstwa. Dlaczego tego modelu nie kontynuować dalej? To chyba jest jedna droga.
Pana zespół, i to też jest skrót, o którego rozszyfrowanie tutaj pana poproszę na naszej antenie, tutaj w eterze. Pana zespół przygotował całą infrastrukturę, cały projekt tutaj tej cyfrowej zmiany. Gdyby pan opowiedział o tej jednostce, którą pan obecnie kieruje, a która jest odpowiedzialna właśnie za te transformacje, załączenie systemów, załączenie danych z różnych systemów. Jak to wygląda, jak to wyglądało? Więc zacznijmy od nazwy zespołu, bo B, C, C, nawet nie powtórzę.
BSCC, Business Solutions Competence Center. Tak, tak się nazywamy. Nazwy, te skróty w dużych organizacjach często bywają trudne. Natomiast myślę, że ta nazwa oddaje to, czym jesteśmy. To znaczy jesteśmy, to co sobą reprezentujemy, to kompetencje pozwalające dostarczać rozwiązania dla biznesu. W tym wypadku...
Dla całej grupy Dovista.
Dla całej grupy Dovista w zakresie funkcji supply chain, czyli produkcja i obsługa logistyczna. Także w ten sposób można by rozszyfrować ten skrót. A jesteśmy, można powiedzieć, hybrydą, i to hybrydą o wielu różnych wymiarach, dlatego że ja osobiście, tak jak już żeśmy wspominali, wywodzę się z projektów związanych z usprawnieniami, niekoniecznie z rodziny IT. Moi koledzy to są ludzie, którzy doświadczyli różnych prac operacyjnych w logistyce, czy to w produkcji. Posiedliśmy tę wiedzę. Zebraliśmy się z paroma innymi kolegami, którzy mieli więcej doświadczeń po stronie technicznej i systemów. No i myślę, że z tego miksu doświadczeń wychodzi to, co nam wychodzi. Myślę, że kilka ładnych sukcesów na koncie mamy. I to jest jedna strona hybrydy. Druga strona hybrydy polega na współpracy z Infactory i na tym, że dzielimy się tymi kompetencjami i patrzymy, które elementy mamy, które chcemy mieć, czego nam brakuje, i w ten sposób układamy tę współpracę, również patrząc na przyszłość. No i jeszcze jest trzeci element, to jest inżynieria, to znaczy ten świat cyfrowy coraz więcej przechodzi od dostarczania danych dla człowieka do współpracy systemu z maszyną, więc mamy też w zespole ścisłą współpracę z działem inżynieryjnym.
A proszę powiedzieć, czym kierowaliście się, wybierając partnerów, bo tak jak pan powiedział, uzupełnialiście kompetencje, tak? Czyli te kompetencje, które były wam potrzebne, a których w takim bardzo rozwiniętym zespole nie mieliście, to dobierając partnera zewnętrznego, dostawcę, w tym przypadku MES, tak? Systemu MES, co było dla was ważne?
To już jest pewna historia, którą dzisiaj ja kontynuuję, nie ja ją zacząłem. Natomiast u podstaw tej historii leżała współpraca, przede wszystkim współpraca, na którą liczyliśmy. I w tamtym czasie to, co tak naprawdę dobraliśmy, to dobraliśmy firmę Astor. To znaczy dobraliśmy wsparcie i wybraliśmy tę drogę, w której wiedzieliśmy, że będziemy mogli liczyć na długofalową współpracę. Bardziej niż samo rozwiązanie, na które się zdecydowaliśmy.
Czyli znowu człowiek.
Człowiek.
I jednak relacje, i umiejętność współpracy, i dogadania się, rozumienia pewnych procesów czy rzeczy, które są ważne.
Tak, ja jestem też tego zdania, że te wszystkie rzeczy, które realizujemy, to są pewne sposoby, pewne narzędzia na to, żeby na końcu jakiś człowiek mógł mieć z tego jakąś korzyść. Czy to tańsze okno, czy lepsze okno, czy wzbogacone w jakieś funkcje, czy jakiś pracownik, jakąś funkcjonalność, która pomaga mu po prostu żyć.
Czyli z jednej strony mamy tego odbiorcę końcowego, tak? Czyli tego, do którego trafiają okna, a za takim oknem stoi cała cyfrowa historia i też historia człowieka na produkcji, który dzięki cyfryzacji dokładnie wie, jakie jest to okno, jakie ma parametry, kiedy powstało. Nie jest to zapisane w Excelu czy na kartce, tylko jest to historia w tablecie i to jest to narzędzie, o którym pan mówi, tak to czytam i tak to sobie interpretuję.
Tak można skrócić historię, do czego służy e-dokument, natomiast to, co robimy, to jest znacznie więcej, ale tak. Przykładowy e-dokument wypełnia właśnie te funkcje. Tłumaczy to, co zażyczył sobie klient, na to, co ja mam tu i teraz zrobić.
No dobrze, poruszyliśmy tutaj taką e-dokument. Jest w Dowiście idea paperless. Co ona oznacza dla całej grupy i jak jest realizowana? Z czym jest związana idea paperless właśnie przestrzeni cyfrowej fabryki?
Sama idea paperless wzięła się właśnie z wykorzystania tej możliwości, że i tak przechodziliśmy z wielu systemów na jeden system, nowy system ERP. W związku z tym byliśmy w stanie wykorzystać te informacje w inny sposób niż dotychczas. To znaczy zamiast drukować je na papierze, przejść do zaprezentowania ich w sposób bardziej aktualny. I to jest to, na czym się skupiliśmy. To znaczy oczywiście stoi za ideą paperless eliminacja samego papieru i redukcja zużycia papieru i wszystko, co z tym związane, czyli i koszty, i mniejsza ilość ściętych drzew. Natomiast nie tutaj upatrywaliśmy przede wszystkim korzyści, dlatego że zdajemy sobie też sprawę, że tablet czy to urządzenia nie są za darmo. Więc to nie było naszym kluczowym punktem decyzyjnym. Natomiast ilość efektywności, którą traciliśmy na poszukiwanie informacji w morzu nieaktualnych papierów. Papier ma to do siebie, że w momencie, kiedy wychodzi z drukarki, właściwie można powiedzieć, że ta informacja, którą on niesie, przestaje być aktualna. Tablet zapewnia nam i ta idea prezentowania danych w formie elektronicznej. Ta idea pozwala nam właśnie wyeliminować tę nieefektywność z procesów i to jest to, czym się najbardziej cieszymy. A przy okazji okazało się teraz po tym czasie, który minął od wprowadzenia pierwszych tabletów, minęły już ponad 2 lata. Bardzo niewiele z nich się popsuło, także faktycznie żywotność tego urządzenia i oszczędności są w każdą stronę do rozciągnięcia.
No dobrze, to ja mogłabym powiedzieć, że tablety to są takim małym elementem całej cyfrowej architektury tutaj produkcji. No ale to jest tylko narzędzie i do wizualizowania danych. Ja chciałabym wrócić do tego, jak ta architektura cyfrowa jest u was zbudowana, tak? Jak to wygląda, jeśli chodzi o cały proces produkcji?
Postaram się zaprezentować to w sposób możliwie prosty, chociaż sprawa jest dość złożona. Bierzemy informacje, które przechowujemy w systemie ERP. Umówiliśmy się wewnętrznie, które informacje są dla nas istotne na poziomie systemu ERP, a które są dla nas istotne na poziomie systemu MES, które musimy przechowywać w obu systemach, aktualizować i tak dalej, i tak dalej. Więc źródłem jest dla nas informacja z systemu ERP na temat oczywiście okien lub drzwi, które dostarczamy dla naszych klientów. Później system MES przyjmuje taką informację i tłumaczy na parametry maszynowe, operacje, wzbogaca to o to, co daje system ERP. I na końcu mamy pewien tłumacz, który selekcjonuje informacje w systemie MES, prezentując je dla człowieka w danym miejscu, przy danej maszynie, bądź w danej stanowisku pracy manualnej, prezentując odpowiedni rysunek, odpowiednie informacje i tylko te, które są mu faktycznie potrzebne do wykonania pracy. Myślę, że tak można by to w skrócie ideę dokumentacji produkcyjnej zamknąć.
Całą architekturę u was.
Tak.
A który z tych systemów jest najważniejszy? Czy my wartościujemy w taki sposób, że któryś jest nadrzędny w stosunku do innego, czy któryś jest ważniejszy, czy może jest inaczej?
Trudno powiedzieć, który z systemów MES czy ERP, w naszym wypadku SAP, jest ważniejszy. Myślę, że to są dwie nogi pewnego organizmu, który stanowi nierozerwalną całość. Systemy SAP, systemy klasy ERP dostarczają pewne korzyści określone organizacjom i często są wystarczające. Systemy MES dostarczają innego rodzaju korzyści i tyle. W związku z tym podzieliliśmy, tak jak już wspominałem, te funkcjonalności i to, do czego, którego z tych systemów używamy. To, co daje system MES ponad system ERP, to jest to powiązanie ze światem fizycznym, z IoT, z użytkownikiem, z maszyną, czy też z wiele możliwości interakcji i dość duża elastyczność też w dopasowywaniu się do rzeczywistości fabryk, czy rzeczywistości fizycznej produkcji.
Czy jest jakaś inna alternatywa dla MES-ów? Dlaczego postawiliście na MES-a właśnie w kontekście działania czy dostawienia tej drugiej nogi do środowiska produkcyjnego?
Istnieją na rynku takie rozwiązania, które mają po trochu z każdej kategorii. Natomiast tutaj kluczowe jest to, że firma Dovista zdecydowała się na wybór SAP-a jako tego rozwiązania. SAP ma również szeroką paletę urządzeń dla i systemów wspierających supply chain i wspierających tego rodzaju rzeczy. Natomiast jest to jednak bardzo duża organizacja, która pasuje do ogromnych firm. Nasza firma jest duża, ale nie ogromna. Dlatego zastosowanie rozwiązania klasy MES pozwala nam na większą elastyczność, zwłaszcza w sytuacji, w której fabryki w grupie Dovista są na bardzo różnym poziomie zaawansowania technologicznego. No, nie wymienia się całej fabryki jeden do jeden jak zabawkę. Stoją tu w jednej hali maszyny, które mają kilkadziesiąt lat i funkcjonują wspaniale i są świetne do prostych produktów. I stoi obok zakład, w którym pracuje kilka obrabiarek CNC, robiących rzeczy, o których nie śniło się inżynierom jeszcze parę lat temu. No i te światy MES, platforma MES pozwala nam łączyć, obudowując je pewnymi drobnymi dodatkami, które pozwalają, że to wszystko działa.
Jest też ostatnio, funkcjonuje też w przestrzeni przemysłowej, czy fabryk, czy produkcji, takie sformułowanie jak cyfrowa zwinność. Mówi się o agile'u i to zwłaszcza jest on dobrze znany w świecie IT. Jak on funkcjonuje w przestrzeni fabryk i zakładów produkcyjnych? Cyfrowa zwinność.
Myślę, że zwinność to jest temat na osobne nagranie i tak jak kiedyś lean manufacturing to było coś, czym każdy się chciał pochwalić, tak dzisiaj bycie zwinnym, bycie agile to jest coś, co każdy chciałby napisać na swojej stronie. mamy różne przeżycia i nie jesteśmy mistrzami, tylko mistrzami, jeśli chodzi o zwinność. Natomiast my jako struktura IT, czy też mój zespół, pracujemy faktycznie, wykorzystujemy narzędzia z palety tych metod zwinnych, typu Scrum, typu zwinne zarządzanie projektami. Natomiast to są tylko narzędzia. Zwinność to przede wszystkim, tak przynajmniej staramy się to rozumieć i tak to adoptować, to jest gotowość do tego, żeby dostarczyć rozwiązanie tu i teraz, zaadaptować się do sytuacji i postawić to, czyli to, co mówi Manifest Agile, na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu te wszystkie pozostałe rzeczy, umowy, plany, terminy. To znaczy, myślę, że to jest również to, co wspiera dzisiejszy świat. Świat, w którym wszystko się zmienia, wszyscy są niepewni swojej przyszłości. I myślę, że jedyna droga to jest zwinność, rozumiana jako gotowość do tego, żeby zmienić ten plan. Żeby zamiast budować plan szczegółowy na 5 lat, wyznaczyć sobie cel na za 5 lat, a plan na kwartał. I żeby taką zwinność osiągnąć, potrzebni są przede wszystkim partnerzy, którym można zaufać. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jedna firma jest zależna od drugiej, to jest kluczowe. Mhm. Więc w ten sposób rozumiemy tę zwinność i cyfrowa zwinność, wracając do pani pytania, byłaby dostarczaniem konkretnych korzyści biznesowych. To znaczy nie podążanie na ślepo za ideą paperless czy cyfrowości za wszelką cenę, ale tego, żeby nasze projekty dostarczały konkretne korzyści. Dziś mamy w fabryce jedną, w Wiosce Okiennej tutaj, jedną fabrykę, która najbardziej odstaje, jeśli chodzi o systemy. To jest ta, w której właśnie się znajdujemy.
T8.
T8, dokładnie, T od trzew. I tu, chociaż mamy ogromne ambicje, postawiliśmy sobie na początek do zrealizowania cel w procesie planowania. Konkretne usprawnienia, konkretne rzeczy do osiągnięcia, które chcemy zrealizować w najbliższym kwartale.
Czyli zwinnie.
I wtedy będziemy rozwijać się z kolejnymi planami. Wtedy rzeczywistość pokaże nam, które z naszych pomysłów wybierzemy na następne danie.
To jest tak naprawdę bardzo fajny przykład, jak można zmodernizować najstarszy wydział czy oddział, bo macie benchmark, czy tam przykład, czy wzorzec właśnie u siebie w wiosce, tak? I wiecie, co zadziałało w innych halach produkcyjnych i teraz implementujecie to u siebie wewnętrznie. To jest dla mnie niesamowita korzyść z tego, jak firma może wewnętrznie się zmieniać sama, bazując na tym, co już do tej pory zrobiła.
Za każdym razem, kiedy uruchamiamy kolejny obszar, czyli skalujemy się albo dodajemy kolejną funkcjonalność, stoimy przed pytaniem, kopiować czy wdrażać jednak coś nowego. Więc staramy się przede wszystkim, dostarczając każdy projekt, czy to zmianę, czy to właśnie rozszerzenie, odpowiedzieć sobie na to pytanie. To znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić coś lepiej, zróbmy to lepiej, ale tak, żeby zmienić to w całej platformie, a nie tylko dołożyć kolejne rozwiązanie zupełnie inne. Także myślę, że to również wpisuje się w to myślenie zwinne. To znaczy, że mamy pewien cel, chcemy, żeby nasze rozwiązania wspierały organizację, to jest nasza wizja, chcemy, żeby one były stabilne, to jest sposób, w jaki będziemy w stanie wspierać firmę Dovista, my jako dostawcy systemów, twórcy ich, odpowiedzialni za nie. I w ten sposób, trzymając się tej wizji, jesteśmy w stanie ją przełożyć na te bieżące decyzje, działania i zostawić sobie znaczną dozę elastyczności.
To jest szczególnie ważne w takich niepewnych czasach i chciałabym poruszyć właśnie to, jak sobie radzi Dovista w ostatnim czasie, tak? Bardzo mocno związana z inwestycjami, z budownictwem i tak dalej. Czy to wszystko, co dzieje się dookoła, już takie skutki postpandemiczne, wojna w Ukrainie, czy to ma też wpływ na was?
Oczywiście, że tak. I firma Dovista publikuje swoje raporty na ten temat. Niedawno wyszedł raport pokazujący też stan finansów naszej firmy. I oczywiście, jak wszyscy, doświadczamy tych spadków. Natomiast jako grupa Dovista pracujemy w tej chwili nad tym, żeby oczywiście nasze projekty zmierzały do wykorzystania efektu synergii, wykorzystania wdrożenia usprawnień tam, gdzie to możliwe, które pozwolą nam dostarczać taniej. To jest jedna grupa projektów, z których nie rezygnujemy. I druga grupa projektów to są te, które pozwolą nam w przyszłości, kiedy rynek się odbije, być gotowym i wykorzystać te szanse. I tak jest też przekaz w naszej firmie. Chcemy być gotowi. Chcemy w tej chwili oczywiście skupić się na tym, co przynosi usprawnienia i poprawę, jeśli chodzi o koszty. I to jest konieczne, żebyśmy byli w związku z tym zwinni.
I konkurencyjni.
Tutaj koncepcja minimum viable product bardzo nam pomaga i również zarząd w tej chwili więcej takiej świadomości tego rodzaju nabiera, tej, że bycie zwinnym oznacza zmniejszenie ryzyka. To znaczy koncentrujemy się właśnie na projektach, które dostarczą nam konkretne korzyści i na tym, żeby przywieźć te korzyści jak najszybciej, zamiast w tym klasycznym podejściu koncentrować się na rozpisywaniu długoterminowych planów, zakresów i rozliczaniu, niepartnerskim traktowaniu innych, tylko rozliczaniu z wykonania szczegółowych wymagań.
Bardzo dużo pan mówi tutaj właśnie o takim podejściu partnerskim i stawianiu też ludzi na pierwszym miejscu. To z jednej strony mocno leży w kulturze skandynawskiej i tam, gdzie firma ma swój matecznik czy swoją siedzibę. No właśnie, jak to jest tutaj z inwestycją w rozwój ludzi? Jak Dovista też tutaj pod tym kątem działa, bo też właśnie przechodzenie na cyfrowe technologie, no to też jest swego rodzaju zmiana, do której no ludzie muszą się przystosować, być przygotowanymi, jak to wygląda.
To, co mogę powiedzieć o firmie Dovista, to na pewno to, że można tutaj próbować nowych rzeczy. Na pewno nie trzeba się tutaj obawiać popełniania błędów. Można wchodzić w nowe obszary. Na swoim przykładzie przejścia pracy w projektach linowych, R&D, IT. Można się tu swobodnie wypowiedzieć na każdy temat i nie bać się żadnych oskarżeń. To jest kultura, która wspiera rozwój. Myślę, że to są te kluczowe elementy, które sprawiły, że ja osobiście pracuję tutaj już tyle lat. Staram się również, to jest moja osobista, element mojej osobistej misji, tworzyć wokół siebie środowisko partnerskie, partnerskiej współpracy.
Ja myślę, że to takie środowisko, tak jak mówimy, bardzo sprzyja rozwojowi i temu, że człowiekowi się chce rozwijać i też działać. I to też jest jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, czy mocno teraz akcentowanego w Europie i na świecie ESG. Jak Dovista tutaj na tym tle wypada i czy digitalizacja procesów to wspiera społeczną odpowiedzialność? Bo też okna produkowane z drewna, no to też w jakiś sposób, gdzie jest ta równowaga?
Firma Dovista coraz bardziej skupia się na tej agendzie związanej z sustainability. Właśnie wyszedł niedawno raport grupy Dovista na ten temat, który szczegółowo omawia wiele elementów. I zarówno z tego raportu, jak i z tego, co doświadczamy w codziennym życiu, faktycznie widać to, że nie jest to agenda sztuczna, nie jest to agenda napędzana cyframi, ale jest to agenda napędzana zdrowym rozsądkiem. To znaczy tym, że te projekty, które tam są i które my realizujemy, to są projekty, które pozwalają poprawić jakość, podnieść produktywność, wyeliminować proces zbędny i digitalizacja, cyfryzacja, jak w którą stronę tego nie nazwiemy, ale ona jest zaprzęgnięta do realizacji tego rodzaju celów. No, odnosząc się do tego, że produkujemy z drewna, certyfikat FSC tutaj mówi sam za siebie, także myślę, że tutaj nie trzeba tego bardziej komentować.
Dobrze, chciałbym zapytać pana o projekt albo proces, albo jakiś taki element pana pracy, z którego jest pan najbardziej dumny. Właśnie tutaj w samej wiosce okiennej Wędkowych, czy na tle grupy? Gdyby pan opowiedział o czymś takim.
Myślę, że najbardziej jestem dumny z tego, że widzę pewne oznaki w tym zespole, z którym pracuję, który bardzo się zmieniał też przez ostatni czas. że mamy taką relację partnerską. To jest mój osobisty sukces, jeśli chodzi o prowadzenie pewnego rodzaju tutaj działalności, leadership, odpowiedzialność za pewien obszar. Z drugiej strony, jeśli chodzi o to, co merytorycznie mój zespół dostarcza, to najbardziej jestem dumny z tego, że rozwinęliśmy tę platformę środowiska mesowego z małego rozwiązania dostarczającego tylko plik dla maszyn CNC do platformy, która w tej chwili obsługuje wymianę plików nie tylko tych mesowych, podłączenie do 50 różnych maszyn w tej chwili w tej wiosce, tutaj nie będę wymieniał już innych, do tego, że mamy fronty na tablety, mamy e-dokumenty, to znaczy stworzyliśmy pewne środowisko kompletne, wypełniające potrzeby całej produkcji i wychodzimy coraz dalej w łańcuch dostaw. Myślę, że to, co robi największe wrażenie, jeśli spojrzałoby się na fabrykę kiedyś, a fabrykę teraz, to jest jednak ta ilość papieru, która była generowana. Kiedy przychodziłem tutaj do pracy, codziennie rano, zaglądając do biura każdego planisty, a fabryk wtedy było 5, więc w każdej z 5 fabryk jedno całe biurko, to takie sporych rozmiarów, pokryte było stertami papieru wielkości 20 cm, takimi wysokimi sztaplami. I znów nie chodzi o samą ilość papieru. Papier, prąd. Natomiast ta ilość informacji, ilość pracy włożonej w to, żeby dostarczyć w gruncie rzeczy informacje dla pracownika, to jest coś, co robi największą różnicę. I dzisiaj, kiedy człowiek przychodzi do pracy i zamiast wertować papier z bolącym palcem, zagląda do swojego tableta, widzi tam rysunek, widzi tam wszystko, co potrzebuje, no ta zmiana jest epokowa, można powiedzieć tutaj. Natomiast to nie tylko ten proces, którym się skupiamy, on jest taki najbardziej widowiskowy. Natomiast również zajmujemy się procesami innymi, typu audyt realizowany zamiast w formie formularza, checklisty na papierze, realizowany za pośrednictwem urządzenia mobilnego, aplikacji.
Czyli co, taki cyfrowy audyt jakości?
Tak, tego rodzaju procesy. Właściwie niewiele procesów audytowych zostało w tej chwili w formie innej niż cyfrowa w firmie Dovista. Mamy w ten sposób informację obrobioną automatycznie chwilę po zakończeniu audytu.
A jak to fizycznie się odbywa? Gdybym mogła sobie wyobrazić, że nie wiem, jakaś informacja, jakaś dana wpada do SAP-a czy do MES-a, bo w przestrzeni tych systemów się poruszamy. Jak to wygląda?
Jakościowiec ma aplikację, która jest akurat aplikacją z rodziny IM od IMFactory. Natomiast skustomizowaną na nasze potrzeby. I używając tej aplikacji, ona funkcjonuje w takim trójkącie człowiek, maszyna, zadanie. Więc on ma do wykonania zadanie, zadaniem jest audyt. Z audytem jest związany formularz określony. To architektura sama na końcu jest dość prosta. Natomiast jakby wypełnia nam ta aplikacja pewien proces, który kończy się tym, że właściwi ludzie dostają link z raportem do obejrzenia tu, teraz, ze zdjęciami. Tak to wygląda technicznie. Mhm. Podobny proces do obsługi zgłoszeń, my nazywamy to Rework App, natomiast jest to proces i aplikacja do obsługi wszystkiego, co idzie nie tak w procesie, bo nie zawsze wszystko idzie właściwie w procesie. Więc zapewniamy również ten proces komunikacji między osobami biorącymi udział w tym procesie. I usprawniamy w tej chwili również te aplikacje. To też jest taki proces nie ten podstawowy, ale bardzo ważny proces.
A jakie osoby biorą udział w tym procesie? Bo wspomniał
człowiek,
pan...
który odkrywa, że jakiś element, tak jak już mówiłem, pracujemy z drewnem, drewno to materiał żywy, że jakiś element wymaga jakiejś uwagi, zgłasza to za pośrednictwem tabletu czy innego urządzenia mobilnego. Wszystkie nasze aplikacje oparte o środowisko MES są zintegrowane ze sobą, więc możemy płynnie przechodzić z jednej do drugiej. Takie zgłoszenie widnieje automatycznie do realizacji u tego człowieka, czy w tym obszarze, który jest odpowiedzialny za następną pracę. Jako klucz tutaj przyjęliśmy odpowiedzialność za wykonanie określonej pracy. To znaczy tam, gdzie jest praca, tam jestem odpowiedzialny i tam widzę dany element, zgłoszenie, numer partii. Mhm. To, co dzisiaj jest przed nami, to nie tylko zapewnienie właściwej informacji właściwemu człowiekowi na żądanie. To już mamy za sobą. Teraz przyglądamy się możliwości przekazania informacji maszynie bez udziału człowieka, tak żeby człowiek mógł skupić się na ocenie tego procesu, na projektowaniu tego procesu, na kontroli jego parametrów, bardziej niż na samej realizacji powtarzalnych czynności. I tego rodzaju projekty w tej chwili mamy związane z wykorzystaniem technologii RFID, to znaczy chcemy korzystać z danych, które mamy już w naszych systemach, po to, aby maszyny i roboty malujące mogły odpowiednio wykorzystać te informacje, a człowiek właśnie zamiast malować mógł oceniać i wprowadzać korekty do tego, jak ten system funkcjonuje. Podobne plany mamy w tej chwili dość, można powiedzieć, rozwojowej fazie albo przygotowawczej, ale jeśli chodzi o planowanie zleceń produkcyjnych pomiędzy fabrykami, tam również wiele pracy wkłada człowiek w to, żeby przygotować plan, przeanalizować pewne informacje. Chcemy również przenieść człowieka do roli twórcy parametrów, czyli do takiej pracy właśnie bardziej twórczej.
Czyli jaki będzie następny krok?
W tej chwili finalizujemy wdrażanie OII, które również pracuje na tych samych danych. To, co następne realizujemy, to jest T8, to znaczy trochę hamujemy, jeśli chodzi o nowe funkcjonalności. W tej chwili będziemy się przygotowywać do tego, żeby bardziej sprząc mesa z maszyną, dlatego że fabryka T8 jest o wiele bardziej zautomatyzowana niż te, dla których dotychczas dostarczaliśmy rozwiązania. No i tu potrzebujemy w tę platformę i to środowisko, które już mamy, wpiąć coś, co będzie pasować, a jednocześnie wypełni te nową potrzebę.
Dobrze, to życzę, żeby te projekty się powiodły. Ja panu też życzę dalszych sukcesów w digitalizowaniu i cyfryzowaniu tutaj produkcji okien i drzwi. I na zakończenie rozmowy, gdybyśmy mogli, nie wiem, w trzech zdaniach powiedzieć o Dowiście, ale też w ogóle o fabrykach, o produkcji. Gdybyśmy mieli dokończyć taką sekwencję, cyfrowa fabryka, czyli jaka to fabryka?
Fabryka, w której technologia pozwala efektywnie pracować, dostarczać wysoką jakość we wszelkich procesach.
I tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie w samym sercu okiennej wioski w Wędkowych, 50 km od Gdańska. Pan Piotr Bielkiewicz, mój gość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, panie Piotrze.
Dziękuję bardzo.